Witam was, bracia, siostry, bardzo serdecznie. Zostałem poproszony, aby podzielić się czymś na wzór tego, co widzicie w tytule tego naszego dzisiejszego tematu. Znak zapytania w tytule nie sugeruje wątpliwości co do wartości jedności, ale istnieje wiele różnych jedności i sposobów ich osiągania. Ja myślę, że jeśli ktoś ma gorszy wzrok, lepiej będzie być bliżej, a jeśli da się troszkę zmienić z tym światłem, to jeszcze będziecie z korzyścią dla was lepiej widzieli. Ale to już zostawiam wam. Ja tu mam, widzę, oświetlenie na moje notatki, więc mi to nie będzie przeszkadzać. Różne sposoby na jedność. Nie wszystkie oczywiście wiążą się z wartościami bożymi przedstawionymi przez Biblię. Otóż mamy jedność monetarną Unii Europejskiej albo jedność militarną NATO. Mamy jedność, może tamto światło z tyłu było fajnie, wiem, że widziałbym was, a tak was nie widzę. O, teraz chyba jest idealnie. Mamy też jedność międzywyznaniową, o której coś sobie w drugiej części powiemy, ale również ten jeden znaczek maksymalnie z prawej mówi również o pewnych dążeniach do jedności wszystkich religii. Ów znak zapytania na początku wskazuje więc na konieczność zadania sobie dodatkowych pytań, kiedy w ogóle chodzi o jedność. Jedność kogo z kim, w jakim celu i czemu to ma służyć? Czy wynika ona z objawionej w Bożym Słowie Jego woli, czy z pewnych często ludzkich, pragmatycznych potrzeb, trendów, którym wielu ludzi bądź co bądź oddaje, czy to wynika z jakichś tendencji społecznych, religijnych, potrzeb społecznych? Spróbujmy dzisiaj zastanowić się najpierw w tej pierwszej części, patrząc na Boże Słowo, nad jednością w Słowie Bożym. Co Biblia mówi na temat jedności? Są trzy teksty, które chciałbym otworzyć, może więcej zostanie przytoczonych, ale pierwszy z nich to jest pierwszy list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, 11 do 13 wersetu. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, a mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Ten tekst jest dość często wykorzystywany, wykorzystuje się go jako rzekomy argument przeciwko podziałom na wyznania. Niektórzy więc powiadają, że nie wolno nam się dzielić i mówić, ja jestem Pawłowy, Apollosowy, Kefasowy. Wszyscy powinniśmy być Chrystusowi. Tu wspomnę o osobach, które reprezentują ruch ekumeniczny, że wielu powiada, że mamy dążyć do tego, aby znieść wszelkie cechy odróżniające nas od siebie, by powstał wreszcie taki jednodenominacyjny, wielki Kościół. Czy to jest właściwe zrozumienie tekstu? Osobiście patrząc na to i na tekst w ogóle kulturowy, historyczny również, oczywiście, że nie. Przede wszystkim jest w oczywisty sposób taka nadinterpretacja tego fragmentu z bardzo prostego powodu. Tekst mówi po prostu o sytuacji w zborze, a nie pomiędzy zborami czy nawet wyznaniami i odnoszenie go do jakiejkolwiek sytuacji międzywyznaniowej, do relacji między różnymi organizacjami, które mogą zrzeszać setki, tysiące nawet zborów, To wykracza daleko poza intencję apostoła. Apostoł Paweł chciał pochodzić ze sobą zwaśnionych w jednym zborze ludzi i wskazuje im na prosty fakt, że bez względu na różnice powinni się szanować i traktować z miłością. Amen. I z miłości mam nowy mikrofon, ten co mogę zdjąć.
Proszę.
To jest pierwszy fragment. Drugi fragment, również z apostoła Pawła, z listu do Efezjan, 4 rozdział. Pierwsze 6 wersetów. Paweł pisze w ten sposób. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Drugi fragment. I znów zobaczcie, kontekstem tego jest Kościół, do którego apostoł Paweł napisał te słowa. Zbór w Efezie, a nie jakieś ogólnochrześcijańskie porozumienie. Paweł wzywa tych braci w Efezie, tych wierzących ludzi, do właściwej postawy, do takiej godnej postawy ich powołania, do pokory, do łagodności, do cierpliwości, do znoszenia siebie w miłości, bo właśnie tego tym ludziom w tamtym miejscu ogromnie brakowało. Wcześniej mówi, nie postępujcie już jak poganie w próżności umysłu swego. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko o nim słyszeli, a słyszeli, bo niemal przez 3 lata Paweł głosił tam słowo również w szkole Tyranosa. A więc było sporo problemów również w tym zborze. W Księdze Objawienia też widzimy te problemy, bo tam pada zarzut z ust Pana Jezusa, że ci ludzie upadli w miłowaniu siebie, upadli w tej pierwszej miłości i powinni wrócić do pierwszej miłości. Bo skoro nie było miłości, również trudno było mówić o jakiejkolwiek jedności między nimi, skoro tak łatwo mogli kąsać jedni drugich. Apostoł Paweł więc pozostawia im tutaj polecenie zachowania jedności ducha w spójni pokoju. Jedność ducha. Czy to nie wspaniałe? Mamy zachowywać, bo jest to coś danego nam, wierzącym ludziom, aby się o to troszczyć, aby to pielęgnować, aby pielęgnować ten pokój między nami. Jedność ducha wskazuje też na źródło tej jedności, czyli działającego w nas wierzących Ducha Świętego, który jest nam dany. W liście apostoła Pawła do Rzymian, a jest to 8 rozdział, 8 i 9 werset, czytamy takie słowa. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. 14 werset tegoż samego rozdziału Paweł mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Zwróćmy uwagę na ten fragment. Kto nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego. Natomiast dziecko Boże jest prowadzone przez Ducha Świętego, tym się charakteryzuje między innymi i oczywiście może uczestniczyć w jedności Ducha, bo Duch Święty jest mu dany. Stąd też prosty wniosek, że jedność według Słowa Bożego jest możliwa pomiędzy odrodzonymi z Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12-13 werset podpowiada nam i precyzuje nam jasno, w jaki sposób stajemy się dziećmi Bożymi. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dało prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga czytamy. I zauważmy, że ten fragment również określa nam to, jak nie można zostać dzieckiem Bożym. Tym samym wyciągamy wniosek, jak nie można stać się chrześcijaninem. Nie można z powodu przynależności wielopokoleniowej do rodziny chrześcijańskiej. Nie można zostać chrześcijaninem z powodu zmiany wyznania. Nie można stać się dzieckiem Bożym wskutek inny niż osobistej decyzji przyjścia do Pana. Nie można nim zostać z powodu uzyskania jakiegoś dyplomu w ważnej szkole teologicznej. Nie można za pomocą osiągnięcia jakiegoś poziomu wiedzy, wiadomości, która mnie nobilituje do tego, że oto ktoś mi nadaje tytuł Bożego dziecka. Musisz na nowo się narodzić, usłyszał jeden z najbardziej religijnych albo reprezentant religijnych i zamożnych ludzi, a był to Nikodem. Apostoł Paweł do Koryntian powiada również, 2 Koryntian 5:17, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, a więc stare przeminęło, a to wszystko stało się nowe. A wcześniej również stwierdził tam, że odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli Chrystusa znaliśmy według ciała, to teraz już nie znamy. I zobaczmy, ludzie znali Jezusa. Jezusa z Nazaretu. Znali Jego dom, znali Jego ojca, matkę, bracia, siostry są wśród nas. Był dla nich zwykłym Galilejczykiem, jednym z nich, ale poprzez odkupieńczą śmierć, ofiarę na krzyżu, okazał się dla wielu Synem Bożym. Właściwie zawsze nim był, choć większość tego nie dostrzegła. Znaliśmy więc jego ziemską metrykę, lecz teraz już nie znamy, mówi apostoł Paweł, bo poznaliśmy jego niebiańską metrykę. To jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Zobaczcie, podobnie siebie wzajemnie, Paweł mówi, znaliśmy według ciała. Myśmy wiedzieli, a to ten człowiek, a to tamta siostra. No wtedy nie mówiliśmy tamta siostra, ani ten brat, tak? Ale znaliśmy według ciała, lecz w Chrystusie teraz już nie znamy, bo mamy założoną nową metrykę, nowy początek. Stary człowiek umarł, oto teraz jest nowy człowiek, żyjący dla Boga, stworzony w Chrystusie. Dziecko Boże, które żyje na podstawie mocy i z woli Boga, na podstawie tej mocy zmartwychwstania. I to uczyniła z nami Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł więc słusznie w liście do Galacjan sprzeciwia się innej Ewangelii. On całkowicie wyklucza możliwość dialogu pomiędzy inną Ewangelią w tymże liście. A tych, którzy ją szerzą, nazwał tam przeklętymi. List do Galacjan. No i mamy to napisane w pierwszym rozdziale. Tych zaś, którzy przyjęli taką Ewangelię plus. Wiecie, dzisiaj jest różne projekty rządowe są. Jest 500+, mieszkanie plus. Więc idąc tym tokiem myślenia, Paweł zauważył, że niektórzy przyjęli Ewangelię plus. Czyli Ewangelię z dodatkami plus coś tam jeszcze. I nazywa tych ludzi w tymże liście, mówi do nich, wypadliście z łaski. Mówi, że poddają się ponownie pod jarzmo niewoli. Mówi do nich, biegliście dobrze. Któż wam przeszkodziłby być posłusznymi prawdzie? Galacjan 5:7. A więc idąc dalej tą myślą teologii apostoła Pawła, no dochodzimy do jakichś konkretnych powoli wniosków. Ale wróćmy się jeszcze do Pana Jezusa, do kolejnego fragmentu Bożego Słowa, jakże znanego w dzisiejszych czasach i chętnie cytowanego, a tudzież również słowa te są w różnych miejscach wyrywane z kontekstu. Bo często słyszę, kiedy przychodzi nowy rok, gdzieś włączam telewizję, wiadomości idą i słyszę taki zwrot, aby byli jedno. No wspaniała wieść. ale rzadko kiedy podana jest w pełnym kontekście. A przeczytamy z arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa od 15 wersetu do 23. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my, Ojcze, przepraszam, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Spójrzmy ten fragment, oczywiście nie mam czasu, żeby na całość tej modlitwy i w ogóle tego czasu przed ukrzyżowaniem spojrzeć, ale jest to fragment arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa, który powierza Bogu Ojcu swoich uczniów oraz tych, którzy dzięki ich świadectwu uwierzą aż do powtórnego przyjścia. Chrystus prosi tutaj swojego Ojca, aby wszyscy uczniowie byli w Nim jedno. Na jaki wzór? Na wzór tego, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Co jest podstawą jedności? Również ten fragment nam podpowiada. Prawda decyduje o możliwości jedności. Ludzie poświęceni prawdzie mogą być jedno. Twoje słowo jest prawdą, mówi Jezus. A więc nie chodzi o to, abyśmy stworzyli jakąś jedność, powołali do istnienia jakąś platformę i próbowali znaleźć jakiś kompromis między sobą, patrząc na jakiś szerszy świat religijny czy chrześcijański, abyśmy mogli znaleźć w końcu coś wspólnego między sobą. Ale chodzi o to, abyśmy potrafili rozpoznawać jedność w oparciu o prawdę, której jesteśmy poświęceni i w której mamy trwać. Dlatego jest napisane, Efezjan 4, rozdział 3, werset, że mamy znosić jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, a nie powołać do istnienia, czy stworzyć, czy wykreować. Przykład Biblii Warszawsko-Praskiej, biskupa Romaniuka mówi w tym miejscu: starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam duch. Jedność ducha i jedność w Panu więc już została utworzona i w Chrystusie dane nam jest w niej uczestniczyć, bo jedność jest darem od Boga, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. Jest dostępny poprzez zanurzenie Ducha Świętego w tą duchową rzeczywistość Kościoła, ciała Chrystusowego. Bo też napisane jest w liście do Koryntian, że w jednym duchu zostaliśmy wszyscy ochrzczeni w jedno ciało, wszyscy wierzący. Każdy dar, który przychodzi od Boga, jest doskonały, tak? A Jakub mówi, że wszelki datek dobry i doskonały wstępuje do Ojca Światłości. Więc nic tu dodać, nic odjąć, to jest kompletne. Zaczynamy więc być częścią czegoś doskonałego, czegoś ukończonego, czegoś kompletnego, nad czym nie musimy się mozolić, pracować, by to uczynić lepszym, bo zostajemy obdarowani. Wchodzimy do jedności Ojca Syna i Syna. Wchodzimy do ich relacji, która jest całkowitą jednością. Stajemy się częścią tej niezwykłej, wyjątkowej społeczności w Chrystusie. Ale jest problem. Problem w tym, że my, niedoskonali ludzie, wchodzimy w coś doskonałego, kompletnego, ukończonego. Dlatego na innym miejscu Paweł powiada o dochodzeniu do jedności wiary i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości. To jest list do Efezjan, 4 rozdział, 13 werset. Chodzi mu o dorastanie do wymiarów tej pełni Chrystusa, również w tym aspekcie jedności. A więc spójrzmy na to, że dar jedności, jedność jest darem i dar jedności jest doskonały, lecz my dorastamy do niego. Musimy więc dojrzewać również w tym, aby zachowywać tą jedność między sobą. W szczególności ta prawda dotyczy właśnie jednego zboru. Choć ta jedność jest dla nas darem i zapewnia ją Duch, już to wiemy, to w tej relacji oczywiście, że można nie wytrwać. Ale mamy troszczyć się, mamy zachowywać, mamy trwać w niej, w tym zjednoczeniu naszym, aby nie pojawiły się jakieś pęknięcia, jakieś rozdarcia, jakieś zgrzyty. I musimy pamiętać, że to nie my to sobie zapewniamy, tą jedność, ale Duch Święty zapewnia nam jedność. Zawsze w oparciu o ten sam wspólny fundament, którym jest Słowo Boże. Poświęć ich prawdzie Twojej. Twoje Słowo, Ojcze, jest prawdą. Aby na tej podstawie byli jedno. Więc nie wyrywajmy nigdy z kontekstu tych słów, aby byli jedno. Ludzie poświęceni różnym prawdom, oddani różnym poglądom, podążający za połowicznie zbieżnymi opiniami, racjami, które po części mogą nawet być zbliżone co do stanowisk, tacy ludzie nie mogą być w sensie tego słowa, które czytaliśmy, jednością. Owszem, oni mogą utrzymywać ze sobą jakąś wspólnotę, którą próbują stworzyć, ale muszą, aby ta wspólnota w ogóle działała, muszą pójść ze sobą na kompromis. Sami ze sobą. A ten kompromis polega na tym, że zaprzesta się podkreślania tego, co nas dzieli, przestaje się o to walczyć, o to, w czym nadal się różnimy. Nawet jeśli to są nie do pogodzenia rzeczy, po prostu nie mówimy o tym. I tacy ludzie robią cokolwiek innego, co dotyczy przedsięwzięć, ich osiągnięć, jakichś wspólnych, wypracowywanych korzyści, zysków. Ale według Słowa Bożego nie jest to ta biblijna jedność. To jest jakaś jedność. Zaczęliśmy od tego faktu przytoczenia, że są różne rodzaje budowania jedności. W ten sposób Herod też stał się przyjacielem Piłata. Konkurowali ze sobą, różnili się w poglądach, ścierali o władzę, szczerze się nie trawili, ale zjednoczyli się w sprawie Chrystusa. I od tego dnia Biblia mówi, że co się między nimi wydarzyło? Stali się przyjaciółmi. Ich poglądy się nie zmieniły. Kompetencje też nie. Styczna na punkcie ścierania się gdzieś tam władzy też nie. Pan Jezus mówi, pokój daję wam, lecz nie jak świat daje. Ewangelia Jana. Musimy wiedzieć, że świat jest w stanie zafundować człowiekowi pewne rozwiązania, jakąś platformę pokojową, porozumienia. Świat tworzy różne możliwości współistnienia. Świat dąży do ujednolicenia stanowisk, różnych form działania. Wspomniana jedność militarna, NATO, jedność monetarna, euro, jedność w dziedzinie bezpieczeństwa, ONZ. Mamy jedność w zwalczaniu chorób, WHO. Mamy jedność religijną, to jest Światowy Ruch Ekumeniczny. To są dążenia i możliwości wypracowywane w tym świecie. Ale świat odrzucił Boga i sam pozostaje jakby z własnymi rękami w tym wszystkim. Musi coś stworzyć, coś wykreować. Moderuje więc jakąś alternatywną platformę współpracy, współdziałania we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego dla wszystkich narodów i języków. Nie taki Jezus daje pokój. Już widzimy, że to nie tylko w ten sam sposób się odbywa, ale nie jest to również to samo. Pokój w Chrystusie to jest duchowa jedność z Nim. Pokój z Bogiem to dar. Nie wypracowaliśmy pojednania z Bogiem, nie stworzyliśmy sobie tego, po prostu pojednaliśmy się z Bogiem, bo Jezus Chrystus przyniósł nam to w darze. On nam to pojednanie zaoferował. I kiedy mam pokój z Bogiem, jestem z Nim zjednoczony. I oczywiście nikt nie może być tak sprytny i powiedzieć, ja kocham Boga i mam z Nim jedność, ale tego brata, tamtą siostrę, to ja w ogóle nie trawię. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście zajął się taką sytuacją i powiedział, że nikt nie może być taki sprytny, żeby miłować Boga, a nienawidzić brata swego. Bo moja i twoja miłość do Boga jest ekwiwalentna do tej miłości, jaką kochasz brata i siostrę. A więc jeśli masz jedność z Bogiem, to oznacza, że potrafisz szukać tej jedności, trwać w niej, zachowywać ją pomiędzy braćmi i siostrami. Musimy więc miłować prawdę, bo to prawda jest jedynym fundamentem, na którym to jest możliwe. Mamy być poświęconymi ludźmi prawdzie. Prawdziwi czciciele będą Bogu oddawali cześć. Ojciec takich szuka, mówi Jezus, w duchu i w prawdzie. Tą prawdą jest Chrystus. A On wskazuje na słowo, które głosił, że jest prawdą. Jeśli Słowo Boże nie jest jedyną podstawą naszego życia i wiary, to choćbyśmy nawet bardzo chcieli, no to tej jedności nie osiągniemy. Jeśli dla pewnych, nawet religijnych ludzi, Słowo Boże nie jest jedyną podstawą życia i wiary, choćbyśmy bardzo pragnęli, tej jedności nie osiągniemy, o której mówi oczywiście Słowo Boże. I nawet śmiem powiedzieć, że z pewnymi ludźmi religijnymi nie jestem jedno w Chrystusie. Jesteśmy braćmi w Chrystusie. Ponieważ tylko ten, kto ma Ducha Chrystusowego, jest Jego. A ci, którzy są dziećmi Bożymi, tych Duch Boży prowadzi. I oczywiście możemy na to spojrzeć w bardzo szerokim znaczeniu. Ale jednak to wszystko zaczyna się w słowie musisz się na nowo narodzić. Idąc kawałek dalej, jeszcze chcę przytoczyć kilka rzeczy, zanim przejdziemy głębiej do pewnych zagadnień. Powinniśmy sobie też jasno powiedzieć, że tworzenie fikcyjnej jedności tam, gdzie nie ma Bożych fundamentów, w imię źle pojętego dobra Kościoła jest niewłaściwe, bo niepotwierdzone Słowem Bożym, nieoparte o Słowo Boże. Jest to tworzenie jedności nienakazanej nam przez Boga. To jest trochę takie udawanie, że Bóg jest Panem osób, o których wiemy, że ich Panem nie jest. Jest to jak przynoszenie do miejsca świętego, w takim obrazie też to czasem widzę, obcego ognia, którego nie nakazał zapalić Pan. Taki ogień złożyli Nadab i Abihu, synowie Arona, i ponieśli za to surową karę. Trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział, 1-2 werset. Kolejny fragment. Mateusz, 7 rozdział, 21 werset i 22. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Spójrzmy, podwojone Panie, Panie, to miało za cel pokazać, że oni byli absolutnie pewni tego, co wyznawali. Mówili, że jest ich Panem i że w Jego imieniu działają. Widzimy, że wielu pożytecznych, nadnaturalnych również, a jak, rzeczy dokonywali. Lecz na koniec, gdy przychodzi ów dzień, gdy Królestwo Boże się rzeczywiście zbliżyło, stało się rzeczywistością, Jezus mówi, nie znam was. Nie wiem, skąd jesteście, nigdy was nie znałem. I zobaczcie taką rzecz w tym,
że miernikiem przynależności, tożsamości z Chrystusem, przynależności do Jezusa, nigdy nie były dobre uczynki, ani nawet nadnaturalne przejawy działania Bożej mocy. To nie jest miernik. Pan Jezus kończy swoją myśl przypowieścią, idąc dalej o mądrym i głupim budowniczym. Powiada: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który budował dom swój na opoce. 7 rozdział, 24 wers. A budowniczy, nazwany głupim, o którym dalej czytamy, budował swój dom bez fundamentu. Budował go na piasku. W Ewangelii Łukasza Jezus pyta, jest to trochę taka analogiczna historia, mówi: dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Zobaczmy, czego możemy tu się dowiedzieć, nauczyć. W obu miejscach jest podobna myśl. Ci ludzie wyznawali dobrze. Ci ludzie czynili dobrze, lecz nie chcieli słuchać i wykonywać słów Jezusa. Dzisiaj wielu ludzi wyznaje dobrze, czyni dobre uczynki, ale nie chce słuchać słów Bożej Księgi, nie chce stanąć na fundamencie Pisma Świętego. Kropka. A jedynie to słowo i te słowa Jezusa mogły obdarzyć ich, jak on sam powiedział o tym, co głosił, życiem i duchem. Zatem konkluzja Jezusa brzmi bardzo wyraźnie. Nie wejdą do Królestwa Bożego tacy ludzie. A nie wejdą, bo odrzucili Ewangelię o Królestwie Bożym, którą on przyniósł wszystkim ludziom, również tym religijnym ludziom w Izraelu. Więc pytają pewni ludzie Pana Jezusa: co mamy czynić, aby wykonywać dzieło Boże? To jest dzieło Boże, odpowiada im Jezus. Wierzyć w tego, kogo On posłał. A posłał Go do nas, aby przyniósł nam Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym w Chrystusie Jezusie. Podsumowując to, co już zostało powiedziane, bo musieliśmy położyć sobie fundament dla dalszych myśli. Nie można mieć jedności ze światem. O ile to od was zależy, owszem, pokój ze wszystkimi ludźmi miejcie. Ale nie jesteś w stanie zbudować tej jedności ze światem, o której mówił Jezus. Nawet jeśli jest to świat religijny, który działa na rzecz Jezusa i nazywa Go swoim Panem, nie możesz mieć tej jedności w oderwaniu od Słowa Bożego. Jedność w zborze jest konieczna. Jest jednym z najlepszych świadectw. Jest najlepszą wizytówką Kościoła. Początkiem jedności z Ojcem i Synem jest odrodzenie z Ducha Świętego i z wody. Zanurzenie przez tego Ducha w ciało Chrystusa. Jest to przyobleczenie się w Chrystusa, co czyni nas jednością ze sobą. Podstawą biblijnej jedności jest Słowo Boże i wiara w tą samą Ewangelię. I tu taka ważna myśl. Niektórzy znają może łacińską sentencję. Czyja to? Ktoś wie? Augustyn. Augustyn powiedział, parafrazując jego myśl: w sprawach pierwszorzędnych walcz o jedność, w drugorzędnych pozwalaj na wolność, a we wszystkich troszcz się o miłość. I dzięki tej postawie serca my naprawdę jesteśmy w stanie zachowywać jedność między sobą w ciele Chrystusa, Pana Jezusa, mimo tej całej różnorodności i różnych, historycznie różnych początków wielu wyznań. Kiedyś pewien świadek Jehowy zarzucił, że właśnie ta różnorodność wyznań jest dowodem na to, że wy ludzie nie macie prawdy. Zapytałem go: a gdzie jest największa zgoda na świecie? Jaki kraj jest najbardziej zgodny? Obojętnie jaką metodą do tego doszedł. No, nie jest to trudne. Jaki jest największy kraj na świecie zaludniony? Chiny. Jak do tego doszli, że wszyscy są absolutnie niemal zgodni? Siłą i strachem. Ale czy to oznacza, że mają monopol naprawdę? Bo to jest najbardziej zgodny naród na świecie? No właśnie, więc nie jest to argumentem. No ale nie chcę jakby iść w tą stronę dalej, bo można by jeszcze wiele mówić. Jedność oznacza bardziej postawę mojego serca w stosunku do braci i sióstr. To nie oznacza, że czasem nie pojawią się trudności. Może wyrosnąć nawet błaha sprawa do rangi takiej, która nie pozwala nam coś wspólnie razem robić. Ale zobaczcie, nawet Paweł i Barnaba, którzy musieli się rozejść, zachowywali między sobą co? Dobrą pamięć, wierzę, że jak najlepiej o sobie mówili, a w pewnym liście nawet poproszono, aby ten Marek, o którego poszło, wrócił do Pawła i znowu mu posługiwał. Ale Paweł uważał, że ktoś taki nie jest dojrzały, aby ponownie wziąć udział w podróży misyjnej, ponieważ ich zostawił. A Barnaba uważał, że już miał swoją lekcję za sobą i teraz się chłop nadaje. Wydaje się, że Paweł dobierał sobie bardzo skrupulatnie swoich współpracowników. Ale mimo wszystko trafił mu się i taki Demas, który go zostawił, umiłowawszy świat doczesny. Więc zobaczcie, różne rzeczy się mogą dziać w tym świecie chrześcijańskim, ale najważniejszy jest nasz fundament, czy my się traktujemy jak bracia i siostry. Świat religijny potrzebuje prawdy Ewangelii, potrzebuje Słowa Bożego, potrzebuje usłyszeć, musicie się na nowo narodzić. Ja nawet już nie używam słowa w naszym kraju wierzący, tylko wolę używać w rozmowach odrodzony, takiego słowa. Odrodzony. Zapytaj się w naszym kraju, czy jesteś człowiekiem wierzącym. No kto nie? Ale zapytaj, czy jesteś człowiekiem odrodzonym? O, może usłyszysz, a co to znaczy? Zatem chciałbym wyraźnie to podkreślić. Inną sprawą dla mnie jest szukanie jedności ze światem religijnym na drodze ekumenii, o czym za chwilę powiem, a inną sprawą jest niesienie zgubionym religijnym ludziom Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy rozdzielili te dwie sprawy już na początku, a na koniec do nich wrócimy i zobaczymy, że wcale pewne rzeczy nie są czarno-białe. Przed tym pierwszym chciałbym oczywiście ostrzec, przed tym drugim, jeśli chodzi o to drugie, chciałbym was dzisiaj do czegoś też zachęcić. I to jest jakby koniec pierwszej części, którą chciałem się z wami podzielić. Teraz troszkę więcej będzie się działo na ekranie. W pierwotnym zamyśle była możliwa przerwa, ale powiedziano mi, że jedziemy dalej, tak? Okej. Musimy sobie pewne rzeczy zdefiniować. Bo skoro tytuł brzmiał dzisiejszego spotkania Jedność czy Ekumenia, już wiemy mniej więcej, bo z grubsza żeśmy mieli tyle czasu, żeby to określić, czym jest jedność w wydaniu Słowa Bożego, biblijna jedność. Definicja ekumenii. Według słownika religioznawstwa ekumenia to nurt chrześcijański propagujący porozumienie i współpracę pomiędzy kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, dążący w dalszej perspektywie do zjednoczenia chrześcijan. Ale pojawia się też takie sformułowanie w przestrzeni publicznej jak dialog ekumeniczny. A to jest rozmowa między różnymi odłamami chrześcijan, ruchami chrześcijan w celu wzajemnego zrozumienia i zbliżenia. I celem dialogu jest również współpraca i doprowadzenie do stopniowego niwelowania nawarstwionych przez wieki nieporozumień, różnic i podziałów. Tak jest to zdefiniowane. Dialog ekumeniczny jest prowadzony wewnątrz struktur organizacji ekumenicznych oraz poza nimi, żeby było jasne. Jest prowadzony pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań, ale też w pewnych kręgach chrześcijan jest prowadzony również pomiędzy różnymi religiami. I o tym też coś powiem. Na określenie dążenia do jedności wybrano słowo z języka greckiego, słowo, które znajduje się w naszych Bibliach, słowo ekumene albo oikumene, zależy jak nauczyciel kazał odczytywać wybrano słowo ekumenia. A cóż ono oznacza? Widzimy, według tej nowotestamentowej greki, to słowo oznacza, przynajmniej według przekładu Biblii Warszawskiej, tłumaczone jest jako świat, zamieszkały świat, cała ziemia. W jednym przypadku chodzi o ludność Cesarstwa Rzymskiego. Kiedy mieli iść na spis, bo miał być spisany cały świat. Tam jest słowo również ekumene. Więc chodzi o ludność Cesarstwa Rzymskiego, tych wszystkich prowincji. Biblia 187 razy na określenie świata używa słowo w grece kosmos. 15 razy używa słowa oikumene, ekumene. Kosmos bardziej odnosi się do wszechświata, do ziemi, w sensie stworzenia, istnienia. Natomiast ekumene odnosi się w domyśle do wszystkich zamieszkujących ten świat ludzi. Po raz pierwszy w Kościele, w czasach apostolskich, użyto tego słowa w IV wieku. A zrobił to Eusebiusz. Otóż cesarz Konstantyn zwołał sobór w Nicei w 325 roku, jak napisał Eusebiusz, dla zbawienia całej ekumene. To jest życie Konstantyna II, tom 65 strona. To było zgodne z ówczesną wiarą, przekonaniem, że Królestwo Boże ma być głoszone całej ekumene. Mateusz 24:14. Za chwilę wyświetlę to. Bo Bóg wyznaczył pewien dzień, w którym będzie sądził ekumenę ze sprawiedliwością. My mamy w naszych Bibliach świat. To zrozumienie znaczenia ekumeny utrzymało się aż do XIX wieku, w którym to ruch misyjny nazwano po raz pierwszy działalnością ekumeniczną, bo mającą za cel zbawienie ekumenę, czyli całego świata, całego zamieszkałego świata. Przyjrzyjmy się teraz pewnym wersetom, w których użyte zostało słowo ekumene w Biblii, tłumaczone dzisiaj jako ekumenia. Pierwszy już cytowany przeze mnie fragment. I będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, tu pada słowo ekumene, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kolejne. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdyż zahuczy morze i fale, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat ekumene, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Trzeci tekst, Dzieje Apostolskie. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat, ekumenę, sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Kolejny tekst. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, Księga Objawienia, 3 rozdział, 10 werset, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, ekumenę, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Kolejny fragment Księgi Objawienia. I zrzucony został ogromny smok, dawny wąż, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, ekumenę, konkluzja, a z nim jego aniołowie. Tak kończy się ten werset. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, ekumenę, aby ich rozgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. 16 rozdział Księgi Objawienia. No właśnie. Jakieś wnioski możemy mieć po przeczytaniu takich fragmentów z kontekstu, w jakich też pada to słowo ekumenia. Każdy z tych fragmentów dotyczy zamieszkałego świata. A jeśli weźmiemy pod uwagę całość, to należy dodać świata, który doświadczy Bożego sądu i zwiedzenia. Każdy z tych 15 fragmentów jest zaadresowany do ludzi w tym świecie, którzy potrzebują Ewangelii. Więc działalność ekumeniczna powinna więc zgodnie z tym biblijnym znaczeniem, jak to było rozumiane aż do XIX wieku, odnosić się do szerzenia Ewangelii Chrystusa, głoszenia usprawiedliwienia jedynie z wiary całemu zamieszkałemu światowi, dla zbawienia ludzi religijnych i niereligijnych, Żydów i nieżydów, pogan i tych, którzy zupełnie nie znają Boga. No to pytanie, jak doszło do tego, że to słowo ekumenia pojawia się w XX wieku w zupełnie nowym znaczeniu, jako dążenie do jedności wszystkich chrześcijan lub nawet światowych religii? Kto i dlaczego w tym nowym znaczeniu to występujące w Piśmie Świętym słowo użył? Więc kilka takich spraw związanych z historią. Początki ekumenii, jej źródła. Jest rok 1881. Metodyści jako pierwsi organizują światową ekumeniczną, jak ją nazwano, konferencję. W 1900 roku w Nowym Jorku odbyła się również pierwsza ekumeniczna konferencja misyjna, a celem jej był podział terytoriów misyjnych pomiędzy poszczególne kościoły, organizacje misyjne w celu uniknięcia niestety już istniejących konfliktów pomiędzy nimi. Bo kiedy jakaś misja zaczęła pracować, to dla tej misji oznaczało, że ma taką duchową władzę nad całym tym terenem i wara mi stąd wchodzić w ten teren. Więc powstało wiele konfliktów, zwołano konferencję. Działanie to, ten podział tych terytoriów nazwano wówczas ekumenicznym, co odnosiło się również do ustaleń, które będą odtąd obowiązywać wszystkie kościoły. W 1910 roku odbyła się kolejna konferencja misyjna, jednak nie nazwano ją ekumeniczną, gdyż środowiska anglikańskie sprzeciwiły się temu, aby tak ją nazwać, a to z tego powodu, że nieobecni byli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. I tutaj po raz pierwszy termin ekumeniczny odnoszono do wszystkich wyznań chrześcijańskich. Ekumeniczne było tylko wtedy to spotkanie, kiedy byli na nim wszyscy. Chrześcijanie z różnych kościołów. Tylko to mogło być ekumenią, co jest w pełni jednością i co obowiązuje wszystkich, co sobie tam ustalą. Twórcą obecnego zrozumienia słowa ekumenizm jest szwedzki luterański biskup Nathan Söderblom. Jest też oczywiście laureatem Nagrody Pokojowej Nobla. W 1930 roku ją otrzymał. I tenże biskup uważał, że doktryna dzieli, służba zaś łączy. Zatem uważał, że wszystkie sprawy doktrynalne, które wynikają z lektury Słowa Bożego, powinny odejść zupełnie na drugi plan, aby powstała możliwość do współpracy i dążenia do jedności. I w 1919 roku w imieniu wszystkich biskupów i kleru Szwecji, tego protestanckiego, luterańskiego, wezwał odpowiedzialnych z kościołów Europy do zawiązania ekumenicznej Rady Kościołów, która w imieniu wszystkich chrześcijan mogłaby wypowiadać się w sprawach religii i w sprawach moralności w całej Europie. I w 1937 roku, to jest okres cały czas międzywojenny, w Oksfordzie została na dobre już ustalona definicja ekumenizmu jako dążenia do tej widzialnej jedności chrześcijan, wszystkich wyznań oraz do relacji między kościołami, mającym na celu ich zjednoczenie. Oczywiście włączając to w Kościół rzymskokatolicki i inne historyczne kościoły protestanckie, jak luterański, anglikański itd. Podstawą więc stała się, zauważcie, przynależność do kościoła, a nie ty, czy dana osoba lub dana grupa wyznaniowa, z którą mogę być jedno, jest jedno według definicji jedności Słowa Bożego. A więc z tego poświęć ich prawdzie Twojej, Twoje Słowo jest prawdą, Ojcze, aby byli jedno, jak ja i Ty jesteśmy jedno. Wiecie, co zostało? tylko tyle, aby byli jedno. Równolegle rozwija się też inna myśl, bardzo krótko chcę o niej powiedzieć, myśl również nazywana ekumeniczną, dalej idąca w swoim zrozumieniu niż myśl tego biskupa Söderbloma. Ano już w 1893 roku powołano Światowy Parlament Religii, który staje się drzwiami dla synkretyzmu dla kościołów XX wieku z powodu przekonań konkretnych osób zaangażowanych w tę organizację. Dla osób może mniej świadomych różnych definicji chciałbym powiedzieć, że synkretyzm religijny jest to po prostu łączenie ze sobą różnych tradycji religijnych, wielu narodów, wyznań, powodujące, że te zderzenia odmiennych poglądów można jakoś zmieścić razem i można to wszystko razem jakoś przemieszać. Synkretyzm głosi, że wszyscy, niezależnie od religii, mamy Bożą cząstkę i wszyscy na różne sposoby, z powodu różnych tradycji i kultur, jednak zmierzamy do tego samego Boga. Ale to kultura i czas i historia nam to wszystko pomieszały. Ale Bóg się nie pomieszał. Więc chociaż Bóg dał sprzeczne ze sobą objawienia, oni wierzą, że one i tak prowadzą do tego samego Boga. Słowo synkretyzm w etymologii języka polskiego oznacza postępować jak kreteńczyk. Tak to jest definiowane, a już wiemy mniej więcej o co chodzi, bo Biblia coś na ten temat mówi, jak ci kreteńczycy postępowali. W świecie greckim używane było jako nazwa zabiegu polegającego na włączeniu obcych bóstw do panteonu własnych. Albo utożsamiano bóstwa swoje z bóstwami innego narodu, mówiąc, że to tylko inna nazwa dla tego samego Boga. Na przykład świat rzymski, świat grecki ma wiele odpowiedników bóstw, prawda? A Grecy, jak to w Atenach Paweł zauważył, mieli również ołtarz dla nieznanego Boga. A więc byli chętni do włączenia jakiegoś kolejnego bóstwa. To jest właśnie synkretyzm. Paweł oczywiście użył tego ołtarza nieznanego Boga, aby głosić im Ewangelię, aby znaleźć punkt zaczepienia. Idąc dalej, 1924 rok, Stany Zjednoczone, zostaje założone Światowe Bractwo Wiar. Inicjatorami były organizacje proklamujące kulturę wschodu, religię wschodu. Pojawia się później taki szczególny, bardzo wpływowy biskup Kościoła Episkopalnego, który zarazem jest wielkim orędownikiem ze strony chrześcijaństwa zjednoczenia wszystkich wiar. Biskup William Montgomery Brown powiedział, jeżeli jedność świata ma być osiągalna, to musi dokonać się poprzez międzynarodowy komunizm, który można sprowadzić do hasła, przegnać Boga z niebios i kapitalistów z ziemi. Wtedy i tylko wtedy zaistnieje pełne koleżeństwo wyznań. To jest jedna z jego wypowiedzi. Można znaleźć, dzisiejszy świat jest dostępny dla nas poprzez internet. Możemy znaleźć więcej w historii różnych ludzi dzisiaj wspominanych. 1936 rok, powoływany zostaje Światowy Kongres Wiar, na czele którego stanął bardzo znany człowiek, podówczas Sir Francis Young Husband, brytyjski żołnierz, odkrywca, dyplomata, prezydent Królewskiego Stowarzyszenia Geograficznego Korony Brytyjskiej. I on również jest takim wielkim rzecznikiem, orędownikiem scalenia wszystkich religii, kultur, wyznań. I na pewnej konferencji poznał również szczególnego dla siebie człowieka, mianowicie jezuitę Teilharda de Chardin, który ze strony katolicyzmu również był mocnym rzecznikiem działalności Kongresu Wiar i jedności wszystkich religii. Skracając, możemy sobie to przeczytać. Według niego całe stworzenie wzdycha w stronę mistycznego zjednoczenia z Bogiem. I świat jakby szedł dalej, aż mamy kolejną wielką postać, z tego co wiem, żyjący nadal w podeszłym wieku, bo chyba urodził się gdzieś tam w latach 30. przed wojną. arcybiskup Desmond Tutu, zwierzchnik kościoła anglikańskiego w Republice Południowej Afryki, również Nagroda Nobla, przeciwnik apartheidu, przewodniczący Światowej Konferencji do Spraw Religii i Pokoju przy ONZ. Wielki rzecznik również takiego pojednania wszystkich religii. I oczywiście również wypowiadał się wiele na ten temat. To jasne, że Bóg nie jest chrześcijaninem, powiedział. Jego troska obejmuje wszystkie jego dzieci. Kiedy ostatnio widzieliście w telewizji obrzędy muzułmańskie lub żydowskie? Inna wypowiedź: Duch Święty nie ogranicza się do kościoła chrześcijańskiego. Na przykład Mahatma Gandhi, który był Hindusem. Duch Święty świeci przez niego. Więc wiele wypowiedzi, to tylko wybrane na potrzeby dzisiejszego spotkania, aby się zobaczyli, że po prostu jest wiele takich ważnych osobistości, które były orędownikami takiej działalności. Okres już końcówka wojny, po wojnie, powstaje Światowa Rada Duchowa. Patronuje jej królowa Belgów. Odbywa się pierwszy kongres w Brukseli, aby ustanowić wielką syntezę różnych religii, filozofii wschodu, zachodu, aby przyczynić się do budowania wielkiego pokoju. Wiecie, to był okres, gdzie wojna się kończyła. Ludzie byli strasznie poranieni. Sama myśl o braterstwie, o jedności, o pokoju elektryzowała każdego człowieka od najmniejszej wioski do wielkiej aglomeracji. Więc można by powiedzieć takim językiem młodzieżowym, to musiało zażreć. To musiało po prostu na podatny grunt trafić. Powołana zostaje duchowa karta ludzkości, a jej postulaty stają się częścią deklaracji praw człowieka ONZ, pod którą dzisiaj funkcjonuje każdy naród, przynajmniej powinien. A więc musimy zauważyć, że pojawiają się ekumeniści, którzy widzą możliwą ekumenię jedynie wewnątrz wyznań chrześcijańskich, wewnątrz szeroko rozumianego chrześcijaństwa, jak i ekumeniści, którzy mają wizję jedności wszystkich religii i wiar. 1948 rok, po wojnie, zostaje powołana Światowa Rada Kościołów. Ten człowiek tu na zdjęciu, Wiesert Hoft, zostaje pierwszym generalnym sekretarzem tej Rady Kościołów. Początkowo ta działalność skupia się jedynie na jedności chrześcijan, w szerokim tego słowa zrozumieniu, ale później coraz bardziej staje się ta działalność działalnością synkretyczną, a jak wypowiedział się w jednej ze swoich książek badacz synkretyzmu, to jest bodajże doktor Kościoła katolickiego, czyli jakby w cudzysłowie nie nasz człowiek, który strzela gdzieś tam, ale właśnie on widzi tą organizację już jako synkretyczną, czy nawet napisał politeistyczną. Nie jestem ekspertem, żeby móc polemizować na tym poziomie, ale odnoszę do źródeł. W Polsce, Polska, jesteśmy tutaj, chcemy wiedzieć jeszcze, co tam się dzieje w naszym życiu i zadać sobie parę pytań jeszcze na koniec potrzebujemy. W Polsce działa Polska Rada Ekumeniczna. Wiemy, że Kościół rzymskokatolicki prowadzi dialog ekumeniczny, ale pozostaje niezrzeszony w tejże Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ale od czasów Soboru Watykańskiego II Kościół rzymskokatolicki podjął taki szeroki dialog ekumeniczny i utrzymuje stałe kontakty właśnie z tą Radą, a też ze Światową Radą Kościołów. Więc chciałbym, oczywiście tu są pewne daty, ważne wydarzenia. Na przykład bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się w 1999 roku. Mianowicie Światowa Rada Luterańska i Kościół Rzymskokatolicki podpisują wspólną deklarację o usprawiedliwieniu z wiary. I zgodnie z tą deklaracją człowiek w odniesieniu do swojego zbawienia zdany jest zupełnie na zbawczą łaskę Boga. Współdziałanie katolików zaś w dziele usprawiedliwienia nazywane jest od tego czasu akceptacją łaski Bożej jako propozycji Boga. to nie jest już zbawienie przez zasługi, tylko zbawienie dzięki akceptacji wyrażonej w uczynkach. Dokument nie dotyka tak drażliwych spraw jak sposobu, w jaki człowiek doświadcza tej uświęcającej łaski, czyli jego uczestnictwa w sakramentach, które są nadal nośnikami tejże łaski, bez których człowiek według Kościoła rzymskokatolickiego nie może urzeczywistnić tej propozycji Boga, czyli usprawiedliwienia za darmo z łaski. I takie uczynki nie są nazywane już zasługami. W rozmowach z świadomymi katolikami już się z tym spotykam, że nie są, oni uważają, że są zbawieni za zasługi, za uczynki, ale z łaski Bożej przez wiarę. I uczynki zaczynają być nazywane zgodą na działanie łaski Bożej we mnie, bez których ta łaska nie będzie miała przystępu. No i wiemy, że chodzi o uczestnictwo w życiu Kościoła poprzez wszystkie sakramenty. Więc to wydarzyło się. W ślad za tym rok później Kościół Rzymskokatolicki i 6 kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisuje również dokument zatytułowany Sakrament Chrztu Znakiem Jedności. Tam chyba wyjątkiem okazał się Kościół Chrześcijan Baptystów, który zgłosił swoją odrębność. Nie jestem pewny, czy tego nie podpisał, ale na pewno została jakby zgłoszona odrębność odnośnie tego dokumentu. Tak jakby oni nie chcieli jakby w tym brać udziału. W praktyce to oznaczało rezygnację z uprawiania prozelityzmu. To znaczy, że kościoły zrzeszone decydują się na to, aby dzielić się Ewangelią z wszystkimi, niezależnie od wyznań, ale każdy człowiek postanawia pozostawić tego człowieka w tym miejscu, w którym on przyjął Ewangelię. Niezależnie od tego, jaki ten kościół jest i co się tam w nim dzieje. Oczywiście dzisiaj różnie, bo my żyjemy w środowisku rzymskokatolickim, nieprawosławnym, to bardziej na wschodzie, by rozpatrywano w tym kontekście. Ale często słyszę, że relacja z Kościołem rzymskokatolickim jest rozpatrywana pod kątem różnych grup, które spotykamy. Na przykład grup chrystocentrycznych, grup jakichś ożywieniowych, odnów duchowych, gdzie czyta się Biblię. Ale są też inne grupy jakieś, gdzie jednym z ważniejszych spraw dla tych grup jest wyjazd do Medjugorje czy do innych sanktuariów Europy. I gdyby zdefiniować katolicyzm pod względem tych grup, to skrzywdzimy tych drugich. Ale gdyby zdefiniować cały katolicyzm pod względem tego, jak wyglądają te grupy przebudzeniowe, to nie będzie to opis rzymskokatolicyzmu. To zrobimy dobrą laurkę tym pierwszym z kolei. Bo w rzeczy samej nie można definiować tej rzeczywistości pod względem ludzi, jakich spotykamy. Kościół rzymskokatolicki od dawien dawna, od średniowiecza posiada feudalną strukturę. I tu chodzi tak naprawdę o to, że Kościół nie zmienia się w sposób, który odzwierciedlałby bardzo takie żywiołowe zbliżanie się do Ewangelii. Jest wiele różnych oddolnych, lokalnych poruszeń, przebudzeń. Czy ci ludzie pójdą dalej za Słowem Bożym, czy nie? Nie wiem. Niedawno spotkałem się z katoliczką wychowaną przez dominikanów i ona czyta Biblię z bardzo wyraźnym zakazem interpretowania jej. Dlatego jej czytanie jest rodzajem kontemplacji i modlitwy i takiej refleksji z takim uważnym pilnowaniem, by wyłączać umysł. Bo tylko mogę rozumieć pismo przez okulary. A tymi okularami, mówiąc językiem obrazowym, są księża. Więc spotkamy się z różnymi hybrydami, różnymi nowoczesnymi formami religijności, która bardziej lub mniej jest zbliżona do takiej protestanckiej duchowości. Ale niestety Kościół pozostaje ten rzymskokatolicki, przepraszam, bo o nim chwilę mówię, pozostaje taki sam, jaki był. Jest to feudalna struktura, gdzie po prostu jakby pozwolenie na cokolwiek przychodzi z piętra wyżej, aż do samej góry. Powodem nieprzystąpienia do struktur polskiej redekumenicznej kościoła, do struktur jest uznanie, że Kościół rzymskokatolicki jako założony przez Chrystusa głosi jedyną i niepodzielną prawdę, więc pozostałe kościoły powinny powrócić do niego, co zostało wyrażone w takim dokumencie, w deklaracji Dominus Jezus o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła katolickiego. Jest to oficjalny dokument wydany przez Stolicę Apostolską. W myśl postanowień Kongregacji Doktryny Wiary, której przewodniczył wówczas arcybiskup bodajże Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, protestanci powinni wrócić do pełni Chrystusa i pełni Kościoła, do doskonałej jedności z Kościołem rzymskokatolickim. Uznaje się według tego dokumentu przy tym, że cząstka Chrystusa pozostaje w zborach, w tych wspólnotach wyznaniowych, mniejszościowych, lecz ci ludzie są pozbawieni pełni z powodu braku społeczności eucharystycznej. A więc, że tak powiem, to zmierza do jednego miejsca. Deklaracja o zbawieniu przez wiarę została już podpisana. Nie wszyscy ją podpisali. Deklaracja o chrzcie została już podpisana. Pozostaje jeszcze parę innych deklaracji, a najważniejsza z nich to mieć jedność eucharystyczną. Dialog ekumeniczny w wydaniu rzymskokatolickim ma więc również za cel umożliwienie powrotu takich grup zgodnie z tym zapisem. I dobrze to możemy obserwować, a zadałem sobie trud przed tym wykładem, żeby zrobić taki update tego, co się dzieje w ramach tego powrotu. W kościołach typu charyzmatycznego ideę powrotu protestantów na łono kościoła rzymskokatolickiego przedstawia się jako nowe objawienie od Boga. I wiosną 2014 roku powrócił na łono kościoła rzymskokatolickiego jeden z czołowych działaczy ruchu wiary, to jest Ulf Ekman. Inny działacz charyzmatyczny, propagator tak zwanej Ewangelii Sukcesu, Kenneth Copeland, na zorganizowanej przez siebie konferencji wraz z biskupem anglikańskim Tony Palmerem, również odbyła się na żywo transmisja z Watykanu, gdzie błogosławił ich papież Franciszek. Na tej konferencji ogłoszono koniec protestantyzmu i wezwano protestantów do zakończenia protestu. I 2014 wiosną jest powrót Ulfa Ekmana, a to zdarzyło się bodajże w 2014 roku, 16. Na YouTubie możecie znaleźć sobie streszczone jakby fragmenty duże tej konferencji pod nazwą Koniec protestantyzmu albo Protestanci wracajcie do Kościoła rzymskokatolickiego. Nie pamiętam pod jakim hasłem, ale bardzo łatwo jest to znaleźć. Jak do tego doszło? Jak w ogóle to jest możliwe? Otóż w 1994 roku w USA powstał dokument wcześniej uzgodnienia między Kościołem rzymskokatolickim a ewangelicznymi chrześcijanami. Gdy mówię słowo ewangeliczni, mam na myśli bardzo szeroką grupę kościołów typu ewangelicznego, wyznających Ewangelię Chrystusa. Ten dokument nazywa się Ewangeliczni Chrześcijanie i Katolicy Razem. I oczywiście podstawą podpisania tego dokumentu stało się apostolskie wyznanie wiary. Jest to znane credo nicejskie z IV wieku. Zaczyna się ono słowami: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Syna Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. I dla ewangelicznych chrześcijan w USA, którzy chcą współpracować z Kościołem rzymskokatolickim, no to apostolskie wyznanie wiary stanowi grunt, na którym mogą stanąć razem i na którym się zgadzają. Natomiast problem polega na tym, że to wyznanie nicejskie posiada swój kontekst historyczny, i który nic nie mówił wówczas o usprawiedliwieniu grzesznika, o zbawieniu człowieka. Tak jak podkreślano to w czasie już reformacji protestanckiej. Nie ma tam słowa o środkach łaski, dzięki łączności, z którymi mamy dostęp do zbawienia. Czy wyłącznie przez wiarę, czy również przez sakramenty i przez wiarę. Przy czym sakramenty dzisiaj, wspomnę jeszcze raz, są nazywane zgodą człowieka na działanie łaski i oczywiście jest nieodzowna tu wiara, że to tak działa. Więc zupełnie zmienia się na naszych oczach w tych ostatnim dziesięcioleciu również definiowanie i pewne nazewnictwo. Że coś, co wygląda tak samo w rzeczy samej, no nie jest tym samym nadal. I tu jest tak przysłowiowo mówiąc pies pogrzebany. Pismo Święte napisane przez apostołów jednoznacznie naucza, że usprawiedliwienie jest darem od Boga. Wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Przez Jego ofiarę, nie przez ludzkie uczynki, jakkolwiek je nazwiemy. Czy nazwiemy je zgodą, czy otwarciem, czy zasługą. Nie przez religijne obrzędy, nie przez sakramenty, które pełnią rolę środków łaski, dzięki którym możesz mieć więcej łaski i łączą cię z Chrystusem. I sporym kłopotem jest też zrozumienie wieczerzy pańskiej jako chrztu. No nie wspomnę już o innych sakramentach. Więc może podsumowanie i zbliżamy się powoli do końca. Jedność według Słowa Bożego jako postawa serca. Tak, jest możliwa ze wszystkimi, którzy wyznają tą samą Ewangelię. Jest wspaniałym świadectwem ze wszystkimi, którzy są odrodzeni z wody i z ducha, usprawiedliwieni z łaski, niezależnie od uczynków, jak nauczał w liście do Rzymian apostoł Paweł. Jedność z tymi, którzy nie wyznają Ewangelii plus. W tym znaczeniu, mówiąc potocznie, no nie bójmy się słowa, że także my jesteśmy ekumenistami, co jednakże nie oznacza, że z każdym musimy współpracować, ale ekumenia jest możliwa tylko w jednym duchu. A idąc w ogóle znaczeniem Biblii tego słowa, to w ogóle o czym my mówimy? To zawsze dotyczyło tego świata, który potrzebuje Chrystusa, bo On będzie sądzony. Głosimy Ewangelię dla zbawienia całej ekumeny i w tym znaczeniu my jesteśmy ekumeniczni. Ale nie w tym znaczeniu, przynajmniej ja nie, jak głosi ta definicja dwudziestowieczna słowa ekumenia. Ekumenia ze światem religijnym, kościołami nominalnymi. To jest ludzki sposób szukania platformy porozumienia, aby połączyć w jedno to, co jednością nigdy według Słowa Bożego nie było i nie będzie. Bo Pan Jezus, czy nam się to podoba, czy nie, pewnym ludziom powie, nigdy was nie znałem. I co z tego, że mówiliście Panie, Panie? Oczywiście rodzą się pytania, trudne pytania. I żeby nie wylać dziecka z kąpielą, to chciałbym powiedzieć też, że powinniśmy, o ile to od nas zależy, ze wszystkimi mieć pokój. Powinniśmy szanować innych ludzi. Ludzi, którzy pochodzą z innych kościołów. Ludzi, którzy nie rozumieją, czym właściwie jest ta Ewangelia, która została odkryta za czasów reformacji. Ale trudne pytania. Na przykład, czy w kwestii wspólnej walki o moralność w naszym kraju, jeżeli pojawiłaby się lista w kwestiach, nie wiem, aborcji, in vitro, związków partnerskich i różnych spraw moralnych, ale inicjatorem byłby Kościół rzymskokatolicki. Podpisalibyście się tam, żeby walczyć, wyrazić swój głos, że jesteście za moralnością, a nie za zdemoralizowaniem naszego narodu? Bo ja bym się podpisał. A wiecie, jakby mnie nazwali? O, ekumenista. No właśnie. 500 lat reformacji wspaniale obchodziliśmy. Mieliśmy wystawę Biblii w Pszczynie i burmistrz się pojawił. W ogóle chwała Bogu za braci, którym się chciało to robić i chce się nadal to robić. Efektem tego też było zaproszenie nas, organizatorów, do Zamku Pszczyńskiego, później na obchody w naszym mieście 500-lecia reformacji. No, mówię, no i burmistrz zaprasza i Kościół Luterański. Mówię, no pójdę. Jak mnie odczytano tam? Jak myślicie? Gość ekumeniczny. A obok księdza, obok ksiądz rzymskokatolicki, ksiądz. No tylko brakuje strzasnąć zdjęcie i wrzucić mnie na odpowiednią stronę w internecie. No jestem ekumenistą, na to wygląda. Zobaczcie, to nie jest takie proste, bo są pewne sprawy i rzeczy, które wymagają tutaj rozróżnienia. Czy w kwestiach społecznych z Kościołem rzymskokatolickim, z innymi kościołami jest możliwa jakakolwiek współpraca? Powiecie nie. No dobra. A co się dzieje w Syrii? Straszna wojna, prawda? Tam potrzebne są artykuły pierwszej pomocy, potrzeby. Jak myślicie, jest tam działalność ekumeniczna prowadzona, czy nie? Czy protestanci patrzą i zastanawiają się, czy dać tą żywność protestantom, czy też katolikom i jazytom i innym chrześcijanom, którzy są tam, ewangeliczni też tam są? Kiedyś taką sytuację słyszałem w Wielkiej Brytanii. Pewien pastor miał być zaproszony do polskiego zboru, który dopiero co się zawiązał. I powiedziano mu, dobrze, jesteś tu parę tygodni, za miesiąc odwiedzimy ten kościół. No, kończyła się ta wizyta, ostatnia niedziela. Mówi, pójdziemy do brytyjskiego zboru. A on mówi, ale powiedziałeś, że pójdziemy do polskiego w ostatnią niedzielę. A nie zajmuj się tym, tego zboru już nie ma. Jak to nie ma? No, pokłócili się o kolektę i nie ma już tego zboru. Och, tak wzdechnął tylko, a ten Anglik zapytał go, posłuchaj, chciałbym cię zapytać, co musiałoby się stać, żeby chrześcijanie w Polsce byli jedno? Pastor pomyślał i powiedział, wiesz co? Nie wiem, trzęsienie ziemi. Jakby się domy wszystkich waliły, to nieważne by było, czy się katolika dom zawalił, czy protestanta, czy z mojego zboru, czy nie z mojego zboru. W obliczu strasznej ludzkiej tragedii ludzie po prostu okazują się ludźmi, okazują swoje człowieczeństwo. I w tym sensie nagle stajemy się ekumenistami. A gdyby tak starszego zboru, przełożonego, pastora, zwał jak zwał, jednego z was, zaprosiła jakaś katolicka wspólnota na rekolekcję odnowy. I powiedziałby ten ksiądz, słuchaj, ja wiem, że ci ludzie potrzebują Słowa Bożego. Masz czas od A do Z. Głoś im Ewangelię. Pójdziesz? No ale będziesz na plakacie, że w rekolekcjach brałeś udział, że gość ekumeniczny był. Pójdziesz im powiedzieć Ewangelię, czy nie? Czy to jest zwiastowanie Ewangelii, czy to jest już działalność ekumeniczna? Ja nie rozstrzygnę tego za was. Chcę tylko pokazać wam, że są wiele jest trudnych zagadnień, bo są przypadki, gdzie pójdziemy i powiemy Ewangelię i zachęcimy do czytania Słowa w nadziei, że Duch Święty oświeci tych ludzi, a ja znam taką wspólnotę, to jest wspólnota z Bielska Białej, która dzisiaj jest kościołem, a pastorem jest Andrzej Cyrikas, która wyszła cała wskutek czytania Pisma Świętego z Kościoła Rzymskokatolickiego. Wszyscy animatorzy, oazowi, cała wspólnota wyszła wbrew decyzji księży. No ale znam też taką sytuację, gdzie ktoś świetny koncert zaprezentował, po koncercie kilka minut Ewangelii o konieczności przyjęcia Chrystusa, a działo się to w katedrze gnieźnieńskiej. Więc to był protestant, któremu dane było powiedzieć coś w tym miejscu. Powiedział o przyjęciu Chrystusa, po czym kilku księży otworzyło tabernakulum i zaprosiło tych, którzy chcą przyjąć Chrystusa do przodu. No i po Eucharystii był koniec. Więc zobaczcie, są bardzo różne sytuacje. Ewangelista będzie rozstrzygał te dylematy zupełnie na innym poziomie, a pasterz, który dba o zagrodę, o strawę, o naukę w zborze, będzie też rozstrzygał to, ważąc inne wartości. Więc to są sprawy bardzo niełatwe dzisiaj. Czy coś jest już ekumenią, czy nadal jest ewangelizacją? Ale chciałbym, kończąc ten długi wykład, dziękuję wam za uwagę poza tym, chciałbym powiedzieć, że potrzebujemy uczyć się szacunku i mieć miłość do ludzi. Bo Pan Jezus naprawdę miał wielką miłość, nawet do takich, którzy spieszenie wierzyli się Pismu, którzy zmieszali Torę z jakimiś dziwactwami, których nawet dzieliła z Żydami, wiecie, wszystko ich dzieliło. Kultura, historia, mam tu na myśli Samarytan. I przyszli do wiosek samarytańskich i nie przyjęto ich w sposób należyty godnie. Mesjasza nie przyjęto. I mówią uczniowie, to co, Panie? Ogniem ich grillujemy. Oczywiście parafrazuję. Czy mamy spuścić ogień z nieba? No właśnie, tak chętnie byśmy to robili. Natomiast Pan Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. A więc uczy mnie to słowo powstrzymania swojej ręki i powstrzymania swoich ust. Ale zarazem Biblia mnie uczy mądrości, że mam wiedzieć, co jest jednością, która jest oparta o fundament Pisma. A co tą jednością nigdy nie będzie, pomimo wielu pragmatycznych zabiegów w tym świecie ludzi religijnych, aby taką jedność mieć, osiągać tylnymi drzwiami, nie przez narodzenie na nowo, nie przez zanurzenie w Chrystusie. A więc nie wiem, czy są jakieś pytania, bo umówiłem się, że jeśli by było, to chwilkę na jakieś pytania. Natomiast w takim bardzo dużym uproszczeniu tą historię przeleciałem, żeby wam pokazać, czym jest jedność według Słowa Bożego, tym, że ekumenia jest bardzo niejednolitym zjawiskiem w tym świecie, tym, że musimy mieć mądrość w każdej sytuacji, jaką decyzję podjąć, żeby nadal być ludźmi, którzy są w tym świecie jako powołane takie światła, bo jesteśmy światłością tego świata i solą tej ziemi, do głoszenia Ewangelii, ale zarazem ludźmi, którzy nie wchodzą w takie struktury, które są obce Bożemu Słowu i łączą to, co nigdy łączyć się nie powinno. To tyle. Dziękuję wam za uwagę. Czy ktoś ma jakieś ewentualnie pytanie?